Ciebie, Józefie, święty rzemieślniku, którego szczęście było żyć w ukryciu i w cieniu domu nazaretańskiego, pieśnią sławimy. Choć pochodziłeś z królewskiego rodu, znosiłeś milcząc braki i ubóstwa, a ciężka praca rozwijała w Tobie dary niebieskie. O doskonały wzorze robotników, przez własny przykład uczyć swoich braci, jak znojne trudy i warsztaty pracy Bogu poświęcić. W osobie świętego Józefa została uczczona każda praca. Bóg wybrał zawód rzemieślnika dla tego, który miał wychowywać Jezusa Chrystusa. Tu odsłania się znaczenie pracy człowieka, nawet najprostszej, najbardziej pospolitej. I właśnie w osobie Józefa rzemieślnika Bóg ukazuje, że każdy rodzaj pracy jest godny człowieka. Bóg ceni wszystkie ludzkie zajęcia. Żadna praca nie poniża człowieka i nie może być lekceważona i pogardzana. Patrząc na świętego Józefa, widzimy wszystkich rzemieślników i robotników, ich wielką godność. Bóg ceni zajęcia wszelkiego rodzaju, najbardziej skromne, niepokaźne. I Kościół, uznając tę prawdę, pozwolił czcić świętego Józefa rzemieślnika 1 maja każdego roku. Chce nam przypominać o wielkiej godności pracy. Józef i Jezus byli ludźmi fizycznej pracy. Święty Józef miał powołanie niezwykłe. Był bowiem przybranym ojcem i opiekunem Jezusa, Syna Bożego. Jednak jego życie było poświęcone całkiem zwyczajnej pracy, wykonywaniu rzemiosła, które w tamtych czasach nie przynosiło mu szczególnego zaszczytu. Jezus był wychowywany przez Józefa. Z pewnością Józef nauczył go swego zawodu, więc zawód Jezusa i zawód Józefa były takie same. Określano go tym samym słowem greckim tekton, które zwykło się dziś tłumaczyć jako cieśla, jednak to tłumaczenie jest zbyt ciasne. Natomiast grecki tekton oznacza i obróbkę drzewa, a także kamienia. A także ci ludzie wykonują drzwi, budują domy, naprawiają siodła, budują śluzy, konserwują koła czerpakowe. Właściwie wszystko. W starożytnych dokumentach taki sens ma słowo tekton, rzemieślnik. Rzemieślnik, który zarabia na życie pracą fizyczną, zajmując się zarówno pracami w metalu, jak i w drewnie. Rzemieślnik był pracownikiem do wszystkiego. Ojciec miał obowiązek nauczyć syna jakiegoś rzemiosła, a żydowskie przysłowie głosiło: kto nie uczy syna rzemiosła, ten uczy go rozboju. Józef więc pod względem zewnętrznym niczym się nie odróżnia od tysięcy innych robotników najemnych. Był rzemieślnikiem. Wyróżnia go jednak jego uczciwość, prawość, głębokie umiłowanie Boga i swojej rodziny. Stąd widzimy u niego gotowość do samozaparcia, ofiar i poświęcenia. Patrząc dzisiaj na Polskę, na nasz kraj, na ludzi pracy, zauważamy, że jest to kraj o najwyższym bezrobociu w Unii Europejskiej. Pod koniec marca bieżącego roku w urzędach pracy było zarejestrowanych ponad 3 miliony bezrobotnych, a w ubiegłym roku stopa bezrobocia wynosiła u nas 19,3% według Głównego Urzędu Statystycznego. Problem bezrobocia to przede wszystkim brak szans na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Zahamowany jest rozwój małych i średnich zakładów pracy. Nie ma tak zwanej klasy średniej. A przecież to ona daje najwięcej miejsc pracy. Na zachodzie Europy daje ich aż 70%. Co piąty zdolny do pracy Polak jest bezrobotny. Ja szukam stałej pracy. Już 12 lat, powiada ktoś. W tym czasie wszystkie zakłady w Polsce przeprowadziły redukcję zatrudnionych. Obecnie mam 60 lat i nikt nie chce mnie zatrudnić. Wcześniej pracowałem jako spawacz, później jako brukarz. Pracowałem także na budowach doraźnie. Czuję się oszukany przez obecne władze, powiada bezrobotny. Rośnie też liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Jest takich ponad 2,5 miliona. Nie ma pracy i nie ma zasiłku. Nędza. I w sumie w Polsce ponad 6 milionów ludzi znajduje się w nędzy, bez pracy. A obojętność władz jest przerażająca. Bo są województwa w Polsce, w których co trzeci człowiek zdolny do pracy jest bezrobotny. A to wysokie bezrobocie wykorzystują nieuczciwi pracodawcy. Praktyka niepłacenia za wykonywaną pracę staje się dość powszechna. Robotnicy za wykonaną pracę nie otrzymują należytej zapłaty. Są też przetrzymywani w pracy ponad godziny, a za te dodatkowe godziny też nie otrzymują zapłaty. Nie mogą nawet zaprotestować i domagać się. Grozi im wyrzucenie z pracy. Nie podoba ci się, więc odejdziesz. Na twoje miejsce czeka cała kolejka. Oto wielkie miasto. Robotnik pracujący u bogatego właściciela kilku masarni. Zatrudniony nielegalnie, bez żadnych świadczeń socjalnych. Opowiada, że właściciel zamyka na klucz pracowników w zakładzie. Nikt nie wie, że oni tam pracują. Płaci im marne grosze. Z lęku przed wyrzuceniem z pracy nikt się nie buntuje. O pracę trudno, a w domu na utrzymaniu żona i dzieci. Po skończonej pracy robotnicy dzwonią do właściciela i ten przyjeżdża, aby ich wypuścić. Czasem zapomina i odjeżdża daleko, a robotnicy czekają po kilka godzin na otwarcie drzwi. W wypadku pożaru nie mieliby szansy przeżyć. I tutaj przypominają się słowa Pisma Świętego. Oto woła zapłata robotników, którą zatrzymaliście, a krzyk doszedł do uszu Pana zastępu. Jest to grzech wołający o pomstę do nieba, nie płacić za pracę. Pracownicy boją się więc protestować i mówić, że są wykorzystywani, szantażowani, a przecież niezapłacenie za pracę jest grzechem, to ciężkim. Grzech wołający o pomstę do nieba, tak uczy etyka chrześcijańska. A władze Polski są obojętne na krzywdę ludzką. Związki zawodowe są w wielu przedsiębiorstwach zakazane, a inspekcja pracy jakby tego nie widzi i nie działa. Ktoś mówi, praca jest w firmach sprzątających, które nie wypłacają ludziom pieniędzy. W związku z tym nie będę sprzątać za darmo. Po zebraniu szkolnym jeden z ojców podchodzi do nauczyciela i prosi o chwilę rozmowy. W trakcie jej trwania nie wytrzymuje nerwowo i zaczyna płakać. Po uspokojeniu się przeprasza nauczyciela za tę chwilę słabości i mówi, mój syn opuścił mnie, ale ja go ciągle kocham i chciałem się dowiedzieć, jak mu idzie w szkole. Po czym ojciec wyjaśnił, że opuściła go też wczoraj żona. Pracował on na budowie, czasami po 16 godzin dziennie. W takiej sytuacji niewiele miał czasu dla rodziny. Coraz bardziej oddalał się od rodziny. Na koniec tej smutnej rozmowy powiedział, chciałem kupić żonie i dzieciom wszystko to, o czym tylko zamarzą. Ale aby to spełnić, ciężko pracowałem, zapominając o tym, czego oni najbardziej potrzebują: ojcowskiej obecności, duchowego wsparcia i miłości. Żyjemy w czasach, w których wielu ludzi jest pozostawionych samym sobie. Żyją w nędzy, bezrobotnych, chorych, starych. Oni czują się bezwartościowi. Jan Paweł mówił do chorych: umiłowani bracia i siostry, nie jesteście samotni, gdyż Jezus i Jego Ojciec jest z wami. Nawet jeśli odczujecie osamotnienie, nigdy nie będziecie pozbawieni tego pierwiastka ofiary, którym posługuje się Jezus, by użyczyć ludziom swojej wielkości. Nie lękajcie się. Danuta Gąsiorowska mówi: moje życie zawdzięczam księdzu. W czasie okupacji moja matka była tak wycieńczona, że lekarze powiedzieli, aby usunęła ciążę, bo inaczej nie przeżyje ona, jak i dziecko. Załamana poszła do spowiedzi i powiedziała o tym księdzu. Ksiądz kazał kogoś przysłać na plebanie, gdzie otrzyma chleb, mleko i inne artykuły spożywcze. To powtarzało się wiele razy i dzięki temu ja się urodziłam, a także moja rodzina mogła przeżyć. Dzisiaj też wielu ludzi oczekuje na pomoc, na dobre serce, na solidarność miłości. Oto młody człowiek znalazł się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, napisał rozpaczliwy list do Eleonory Roosevelt, wdowy po prezydencie Stanów Zjednoczonych. Pani Roosevelt spotkała się z nim, wsparła go materialnie, a także pomogła mu ukończyć studia medyczne. Po ich ukończeniu młody człowiek, przepełniony wdzięcznością, pyta, jak mógłby się odpłacić za to tyle dobra. Wtedy Eleonora odpowiedziała: jest jeden sposób, w jaki możesz mi odpłacić, gdy staniesz na nogi. Wtedy pomóż komuś innemu, kto jest naprawdę w trudnej sytuacji, tak jak ty byłeś. Mamy być dobrzy, solidarni w miłości. Święty brat Albert użył pięknego porównania. Trzeba być dobrym jak bochen chleba, z którego każdy może ukroić tyle, ile mu potrzeba, i w ten sposób rozdać do końca. Wielu wśród nas czuje się opuszczonych i niepotrzebnych. Zresztą przychodzi chwila w życiu każdego człowieka, właśnie taka chwila, kiedy czuje się człowiek, że zamknęło się nad nim niebo, czuje się sam opuszczony. Dlatego też musi mieć to świadomość, że jest Bóg, nie jesteśmy sami. A my jako ludzie uczmy się otwierać serce na potrzeby ludzkie. Może ich wszystkich jakby nie załatwimy, nie pomożemy we wszystkim, bo to się nie da, ale sama dobroć, dobre słowo, życzliwość są wtedy bardzo potrzebne. Jest faktem, że praca wykonywana przez świętego Józefa nie wymagała wyjątkowych umiejętności ani inteligencji. Józef był rzemieślnikiem, jak inni rzemieślnicy. Zewnętrznie jego praca była podobna do ich pracy, a w oczach Boga był człowiekiem jednak godnym zaufania, bo został przybranym ojcem Pana Jezusa. I to napełnia nas nadzieją, chociaż życie nasze jest szare, monotonne, bo wykonujemy te szare, codzienne obowiązki. Jednak możemy żyć w świętości i spełniać te wielkie dzieła Boże, bo w oczach Bożych liczyć nie to, co się robi, lecz to, w jaki sposób się robi. Bóg patrzy na usposobienie duszy, z jakim to praca jest wykonywana. Praca pomaga kształtować człowieczeństwo. O naszej wartości nie stanowi ilość posiadanych dóbr, ale rozwój człowieczeństwa to właśnie nie tyle mieć, ile być. Nie żyję po to, ażeby jeść, ale jem po to, abym żył. I tego uczy nas święty Józef. Jest on wzorem, patronem ludzi, którzy własną pracą zdobywają środki do życia. Święty Józef, opiekun nad Jezusem, jest u Boga orędownikiem wszystkich odsuniętych na margines, ludzi chorych, bezrobotnych, bezdomnych, samotnych, biednych. Święty Józefie, o doskonały wzorze robotników, przez własny przykład uczyć swoich braci, jak znojne trudy i warsztaty pracy Bogu poświęcić. Wspomóż biedaków, daj zgłodniałym chleba, pojednaj wrogów, połóż kres niezgodzie, a w całym kraju niech robotnik w pełni prawo Boże. Stwórco Wszechświata, Boże, jeden w Trójcy, dopomóż ludziom, których jesteś Ojcem, by wzór Józefa mogli naśladować i w życiu, i w śmierci.